Już 9 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, Jan Dwina.
Jerzy Piasny.
Ja trochę chrypkę mam dzisiaj, także jeśli chrząknę, to przepraszamy Państwa serdecznie. Ale teraz łączymy się z panem Rafałem Borowskim, menadżerem restauracji Łowieniawy. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Czyżbyśmy już pana od śledzika oderwali?
Dokładnie tak, chociaż w tej branży pracujemy dość późno, także jesteśmy do dyspozycji zawsze.
Dobrze, tak sobie pomyśleliśmy, że przeniesiemy się teraz w czasie, a nic nie przenosi w czasie lepiej niż dobra kuchnia, więc dzisiaj naszym słuchaczom chcemy zaproponować powrót do okresu, no, którego już nie ma, ale do okresu związanego z dwudziestoleciem międzywojennym. A że dzisiaj sypiemy cytatami jak z rękawa...
Proszę bardzo, z prawego.
Zdrowy tryb życia to nie tylko spożywanie dobrej jakości pokarmów, to przede wszystkim zdrowa myśl o sobie.
To prawda. No, tutaj mocny kontrast, to prawda, nawiązując do sytuacji obecnej z koronawirusem. Natomiast jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, no to czas prosperity, wspaniałych czasów, szczególnie w gastronomii.
No a niektórzy mówią, że później, jak już PRL był, prawda, to były raczej dla gastronomii wieki ciemne.
To prawda, chociaż w dwudziestoleciu międzywojennym nasze piękne miasta, szczególnie Warszawa, była nazywana Paryżem Północy. Tak. Mogliśmy czerpać zewsząd z każdej kuchni, dużo z Włoch, dużo z Francji, ale również regionalność miała wtedy znaczenie.
O, tak.
To też jest bardzo ważnym trendem, zabieganym i bardzo, bardzo ważnym w naszej polskiej gastronomii.
Czy można powiedzieć, że po odzyskaniu niepodległości my łączyliśmy te trzy kuchnie z różnych zaborów, prawda? I takimi ważnymi ośrodkami były Lwów, Kraków, Warszawa, Poznań, jeśli chodzi o kuchnię?
Jak najbardziej. Oczywiście również do tego trzeba zaliczyć wschodnią Galicję, Polesie, Kresy i Białoruś. Także to, co pan wspomniał o zaborach, tutaj faktycznie te trzy wpływy miały bardzo duży wpływ na rozwój polskiej gastronomii.
Chcemy też porozmawiać z panem właśnie wraz, że o kuchni, o historii, ale przede wszystkim o Wieniawie Długoszowskim, bo to przecież no, fantastyczna postać.
Pamiętam postać, można powiedzieć, że nawet celebryta lat 20.
Tak, tak. No. Za życia już był owiany legendą, prawda? Ostatni to ułam II Rzeczpospolitej przecież.
To prawda. Odświeżyliśmy to przy naszym projekcie, przy naszej restauracji. Jest naszym patronem. Był mężem stanu, wspaniałym politykiem. Tak jak pani wspomniała, ułanym żołnierzem. Ulubieńcem marszałka Piłsudskiego, ale zarazem jednocześnie był lwem salonowym i osobą, która była symbolem tego, co najlepsze w polskiej gastronomii. Miłośnik najlepszych trunków, wspaniałych restauracji, oczywiście kuchni. No i osoba, która wyznaczała trendy, a nie im ulegała. Więc mając tego patrona również postanowiliśmy my wyznaczyć nowy trend na rynku i tworzyliśmy polską kuchnię w Tepku.
No i pięknie, ale wspomniał pan o marszałku Piłsudskim. No generalnie jego tak bardzo kuchnia nie interesowała jak Wieniawę Długoszowskiego, prawda?
No to prawda, jednak Wieniawa miał wspaniały apetyt na polskich pałacach i salonach, ale tak, również nie stronił od, nazwijmy to, ordynarnej zagrychy, którą jadał w dorożkarskich szynkach i zabierał na nią najlepsze towarzystwo z warszawskiej Adrii.
Ach, proszę panów, no tak, nie uciekniemy też od tematu związanego z konkretnymi daniami, więc może teraz proponujemy chwilę przerwy na muzykę, dobrze?
Bardzo proszę.
Dziękujemy. Dzisiaj naszym gościem jest pan Rafał Borowski, menadżer restauracji U Wieniawy. Witamy po krótkiej przerwie. Panie Rafale, dzisiaj rozmawiamy o kuchni z okresu związanego z dwudziestoleciem międzywojennym, a w tamtym okresie model żywienia zakładał posiłki złożone co najmniej z trzech, a często i czterech dań.
To prawda. No w ogóle kuchnia mocno kojarzona przede wszystkim z takim cięższym jedzeniem, mięsem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w związku z tym mieliśmy możliwość czerpania inspiracji z kuchni innych narodów. Powstawało wtedy wiele cudek i cudeniek, które dzisiaj można nazwać wegańskimi, wegetariańskimi. Zresztą bardzo mnie to cieszy, bo tyle lat w branży i trochę linia już mi się zaokrągliła.
No właśnie, o to też chcieliśmy pana zapytać, bo obecnie panuje wiele trendów żywieniowych, które sobie przypisujemy nam współczesnym, a tymczasem te mody kulinarne przychodzą, odchodzą, budzą wiele kontrowersji, ale jeśli mówimy właśnie o diecie roślinnej, to należy pochylić się właśnie nad tym okresem związanym z dwudziestoleciem międzywojennym.
No tak, no bo wtedy właśnie zaczęły pojawiać się jarzyny, surowe warzywa również. Co ciekawe, chyba przed pierwszą wojną uznawano, że jedzenie surowych warzyw to jest szkodliwe dla zdrowia.
Ale również jadano wiele ryb i co takie bardzo kontrowersyjne, owoców morza, bo był wtedy naprawdę bardzo duży dostęp raki, więc naprawdę ta kuchnia była dość zdrowa.
Okej, okay. Ale jeśli, bo muszę pana zapytać, bo jeśli owoce morza, to tak zastanawiam się, przecież samolotem ostrych na przykład, nie wiem, z Triestu nie można było przetransportować tak do Polski, to pewnie jechały pociągiem.
Nie, bardziej drogą morską i wie pan, wtedy środowisko było w zupełnie innym stanie, więc bliskość wód, które zawierały ten produkt, była zupełnie inna.
Dobrze, no my tutaj o krewetkach, o ostrygach, a co jadali przeciętni Polacy w czasie słynnego dwudziestolecia międzywojennego?
No można powiedzieć, że kuchnia dwudziestolecia międzywojennego łączyła zarówno kuchnię dość ekskluzywną, z tą plebejską, więc tak jak już wspomniałem, przy temacie apetytu wieniawy można było zjeść naprawdę bardzo wykwintne rzeczy, ale również i rzeczy, które dało się na co dzień w szynkach do rozkarki. Takimi daniami, które łączymy na przykład w naszej karcie w restauracji, mógłbym przytoczyć na przykład bardzo wykwintne danie, które jest zrobione dość zapomnianego produktu, mianowicie chodzi o karpia. Podajemy go zapiekanego z bryndzą w socie ze smardzy. Bardzo wyjątkowe połączenie i mocno trafione. Natomiast również dużym powodzeniem cieszy się w tamtym okresie po prostu zwykły ślep z beczki mocno zasolony, podany w oleju lnianym z cebulką.
To pan trafił, bo tutaj mamy śledziożercę jednego wśród nas. I nie jestem to ja.
O, Paweł też.
Tak, Paweł Kretkowski, który realizuje program również. Rzeczywiście, ten śledzik był bardzo popularny. Ja pamiętam, że jak czytałem tą sagę Krajewskiego o detektywie Moku z Wrocławia, no to on się też stołował.
Tak,
śledzik był obowiązkowy. Właściwie w każdej książce jest taka sekwencja, kiedy po ciężkim dniu tego śledzika i coś jeszcze procentowego do tego śledzika.
To jest nieodzowne. To tak samo jak wspominał o tym właśnie nasz Wieniawa, który słynął z anegdot, że przytoczę tutaj jedną, która będzie się fajnie wiązała właśnie z trunkami, że 1/3 żołdu wydawał na najlepsze trunki, kolejną 1/3 na kobiety, a resztę po prostu rozchwaniał.
Wiedział, co to życie.
Bardzo dobre podejście. Dobrze, panie Rafale, to może kolejna przerwa?
Proszę bardzo.
Niech apetyt rośnie. Przypominam, dzisiaj naszym gościem jest pan Rafał Borowski, menadżer w restauracji U Wieniawy.
Autostrada do nieba, Grażyna Łubaszewska, Piotr Szulc, a teraz autostrada prosto do...
Do Warszawy i do pana Rafała Borowskiego.
Witamy ponownie. Panie Rafale, teraz chcielibyśmy pana zapytać o samą atmosferę tego, w jakiej spożywano potrawy w restauracjach. To był pewien rytuał, prawda?
Celebracja pełna.
Dokładnie. Nieodzowny element w ogóle wszystkich restauracji, szczególnie tych wykwintnych i ekskluzywnych. Wtedy przy pięknie nakrytych stołach równie dobrze można było spotkać tyle samo eleganckich garniturów i pięknych sukien pań, co właśnie, właśnie galowych i eleganckich mundurów oficerskich, bo to była elita, która również była mocno wpisana w życie towarzyskie społeczeństwa. Natomiast faktycznie to, o czym państwo wspomnieli, restauracje szczyciły się bardzo dobrą atmosferą, wspaniałą gościnnością, tak jak to właśnie jest u nas u Wieniawy, gdzie otworzyliśmy serwis z tamtych czasów. To jest połączenie kilku serwisów francuskiego, rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego, co tworzy tak zwany serwis u Wieniawy, gdzie jest specjalna struktura kelnerów, od starszych kelnerów po tych runnerów, którzy wspomagają ich pracę, ale również kucharzy salowych, którzy specjalnie podjeżdżają wózkiem do stołu, siekają tatara, flambirują naleśniki. No, jest naprawdę specjalna celebracja.
Chyba dzisiaj obejrzę Zaklęte rewiry.
Tak.
Przypomniał nam się ten film. Tam był Ober, czyli ten główny kelner. I ten młody, jeden, drugi, taki pikolak chyba tak na nich mówi.
Tak, świetnie pan to przypomniał. Teraz dzisiaj się mówi na nich ranerzy.
Ranerzy, proszę pana. A nie można pikolaki?
To dzisiaj się to nazywa. Natomiast faktycznie sporo inspiracji można zaczerpnąć z tego filmu. No i młody Marek Konrad i Wilhelmin.
Tak. Muszę panu powiedzieć. I rozumiem, że u państwa też to wszystko funkcjonuje. Wchodzi się, tak jak za dawnych czasów, dwudziestolecia międzywojennego. Mucha, frak, krawat.
Mało tego, nawet odwiedzają nas oficerowie w mundurach, także...
Nie, niech pan nie żartuje. Z dwudziestolecia międzywojennego?
Jak zerknie pan na nasze social media, to zobaczy pan, że nawet wczoraj mieliśmy takich gości.
No rozumiem.
Ale koniem też można wjechać jak do Adrii.
Ale to pan...
Umańska fantazja.
Tak, to właśnie. To pan czyta w moich myślach, chciałem zapytać. A jeśli konie mechaniczne, to też?
Absolutnie tak, chociaż wolałbym, żeby jednym się przygotować tak, żeby przyjść do mnie po pierwsze jak do lekarza, czyli na przykład, po drugie bez samochodu.
Panie Rafale, dobrze. Ułańska fantazja to i też kuchnia oficerska się tutaj kłania. Co to za nowy termin?
No, w związku z tym, że nasz patron nie ulegał trendom, a raczej je wyznaczał, więc postanowiliśmy również wyznaczyć nowy trend na rynku. Jest to polska kuchnia pooficerska. Czyli kuchnia, która czerpie jak najwięcej z najlepszych polskich tradycji, ale przede wszystkim właśnie z dwudziestolecia międzywojennego, gdzie można się inspirować kuchniami Francji, Włoch. No, Warszawa wtedy była Paryżem Północy, w którym przecinały się wszelakie szlaki kupieckie, więc ta dostępność produktu i wszelakich przypraw to po prostu najlepszy okres okres polskiej gastronomii. Więc tak naprawdę możemy się tutaj bawić i serwować potrawy od ostrych po kaszankę z cebulą. I zamierzamy po prostu zdobyć gusta naszych warszawiaków, wrócić, przypomnieć im to, co najlepsze było w polskiej gastronomii w tamtych czasach.
I to wszystko w Warszawie, no.
Dokładnie. Zapraszam serdecznie. Słonik będzie wyrychtowany, jak się patrzy.
A pyry będą?
Oczywiście, Gdzik również.
O, pięknie. Panie Rafale, dziękujemy panu serdecznie. Przepięknie pan opowiadał o tej kuchni międzywojnia.
Ja jesteśmy już tacy głodni.
Właśnie. I to
panie
jest,
Rafale, no i to właśnie, jest właśnie to, co zostaje. Tak.
Musimy bardzo sięgnąć dziękuję. Zaraz po nasze ostatki. Gdzieś tam mamy jeszcze trochę okruszków.
Serdecznie. Tym bardziej, że leżymy w najbardziej historycznym centrum Warszawy na placu Piłsudskiego 9.
No to pięknie. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Pan Rafał Borowski dzisiaj był naszym gościem, opowiadał o kuchni Wieniawy Długoszewskiego. Dobranoc.
Bardzo dziękuję i smacznego wieczoru.
Bardzo dziękujemy, dobranoc. No właśnie, mi się jeszcze tutaj przypomniała jedna anegdota z panem Wieniawą Długoszowskim. Pewnego ranka pułkownik Wieniawa Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów. W załączonym liściku napisał: Szanowna pani, zeszłej nocy śniła mi się pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany.